Pan profesor Piotr Jarożyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
A witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, filozofia kultury. No dzisiaj i mało filozofii chyba, i mało kultury, zwłaszcza w tym wymiarze, w którym tej kultury powinno być jak najwięcej i w wymiarze, który powinien promieniować na inne obszary życia, tego osobistego, rodzinnego, społecznego, także politycznego. Mam na myśli teatr, mam na myśli sztukę, która no często staje się jakąś antysztuką, zaprzeczeniem sztuki, zaprzeczeniem piękna. Jak pan profesor postrzega jako filozof kultury to wszystko, co ostatnio dzieje się, no a co zostało też jakoś na światło dzienne, szczególnie jaskrawie wydobyte przez spektakl Klątwa?
No tu mamy ewidentnie do czynienia nie tyle z filozofią kultury, czy z filozofią teatru, ale z czystej wody ideologią, która stanowi kolejną fazę w walce z dziedzictwem zachodnim, z kulturą polską, z chrześcijaństwem, czyli to, co kiedyś nazywało się marksizmem, dzisiaj neomarksizmem, postmodernizmem, to są właśnie te odpryski, one pochodzą, mają swoje źródło w filozofii, ale filozofie są różne. I między innymi były takie filozofie, które zaprzeczały z jednej strony możliwości poznania rzeczywistości, a z drugiej strony ich koncepcja człowieka była zredukowana. Znaczy człowiek to po prostu jest takie zwierzę. I w związku z tym, kiedy patrzymy na właściwie taki wirus, który opanował kulturę wysoką polskich teatrów, to jest jakiś straszny wirus, no to widzimy, że o nic innego nie chodzi, tylko o to, żeby człowieka upodlić i żeby pokazywać go od jak najgorszej strony. Ale to jest pewien system, to nie jest tylko widzimisię autora, czy reżysera spektaklu, czy dyrektora, tylko to jest system połączony różnych instytucji, różnych środowisk w wymiarze i miasta, i państwa, i w wymiarze również światowym. Dlatego tutaj możliwości obrony nie są aż tak duże, zwłaszcza, że społeczeństwo nie ma dzisiaj aspiracji kulturowych wyższych. Jakby oddało lekką ręką tak wspaniałe instytucje, jak właśnie teatr. I to może jest też powód do tego, żeby się zastanowić nad nami jako społeczeństwem, czy jesteśmy tylko zaangażowani w to, żeby mieć jak najwięcej pracy, a czas wolny poświęcić takiej niskiej, taniej rozrywce, czy też mamy ambicje narodu kulturalnego, który jednak będzie chciał odzyskać zwłaszcza takie placówki jak teatr, żeby one, to co ojciec mówił, promieniowały kulturą wysoką, polskością, wartościami wielkimi, a nie stanowiły jakieś pole eksperymentów dla ludzi. No jednak coś jest z nimi nie w porządku, bo normalny człowiek nie mógłby czegoś takiego wystawić, jeszcze bronić i wciągać w to aktorów i widzów. No to jest po prostu już jakieś porażające.
To Chorwat, który przyjechał do Polski i który nie pierwsze tego typu przedstawienie, spektakl, chociaż to tak trudno nawet nazywać, faktycznie wystawia w Polsce, no ale z drugiej strony mamy kogoś, mianowicie no jest dyrektor teatru, który udostępnia, który zaprasza, który wspomaga, jest miasto, w tym układzie miasto stołeczne Warszawa, które łoży miliony na utrzymanie tego teatru. Są aktorzy, którzy no też dosyć chyba bezrefleksyjnie biorą w tym udział, bo no raczej nikt ich do tego nie przymuszał. W związku z tym no jest cały szereg takich, powiedziałbym, możliwości, gdzie można by taką śmiałość bluźnierczą pewnego Chorwata po prostu przerwać, ale okazuje się, że zamiast tych, którzy przerwaliby to, co on sobie zamyślił zrobić, a z wypowiedzi wynika, że nawet mu wcale nie zależy na wystawieniu spektaklu, tylko na tym, żeby się o tym spektaklu mówiło i to już jest sukces jego tak zwanego spektaklu. No ci ludzie partycypują w bluźnierstwie, partycypują, jak sądzę, także to bada prokuratura, ale i w łamaniu prawa, więc to zło jest multiplikowane, jest jakoś rozszerzane, a później jeszcze widz, który no, może być przyzwyczajony do jakiegoś bezguścia i bez smaku i jeszcze na zakończenie może wstanie i będzie bił brawo, gdy jest obrażany, bo tak też bywa w teatrze niestety.
No tak, no tu jest bardzo, bardzo wiele różnych wątków. To jest oczywiste. No, wydaje mi się, że kluczowa jednak sprawa to jest świadomość kulturowa nas jako społeczeństwa i również władz na różnym szczeblu. To będzie szczebel właśnie tutaj jakiejś dzielnicy, czy miasta, czy całego państwa. Tutaj tu jest jakiś taki defekt, bo jednak po tej tak zwanej komunie, po PRL-u pewne rzeczy udało się posprzątać, ale inne okazało się, że są jeszcze gorsze, bo przecież podkreślmy, że w czasach PRL-u wystawiano klasykę i to na bardzo wysokim poziomie, więc wtedy, a dlaczego? Oczywiście nie z miłości do kultury polskiej, tylko dlatego, że wtedy teatr nie pełnił jeszcze tej ideologicznej roli, jaką pełnić ma dzisiaj, kiedy od strony świadomości jednak widzimy, jak silne są środowiska lewicowe w świecie zachodnim, więc tutaj chodzi o to, że my jako naród, my nie mamy świadomości roli, jaką odgrywa teatr w życiu człowieka i społeczeństwa kulturalnego. Ludziom się wydaje, że po co iść do teatru, kiedy można obejrzeć sobie film w telewizji albo w internecie. Więc została zatracona, zaprzepaszczona szansa na to, żeby odzyskać teatr jako pole, gdzie rozgrywają się wielkie sprawy i gdzie człowiek, uczestnicząc w tym nie tylko jako aktor, ale również jako widz, on wychodzi, i to było założenie sztuki w czasach greckich, on wychodzi oczyszczony z brudu. To był sens sztuki klasycznej. Natomiast tutaj wychodzi jeszcze brudniejszy niż był. Czyli tu mamy kompletne zaprzeczenie sensu istnienia teatru jako instytucji w danym społeczeństwie. I to trzeba przywrócić.
Panie profesorze, także w tym wymiarze społecznym posłowie, ale również urzędnik miasta zachęcają do udziału, do uczestnictwa w tym bluźnierczym spektaklu wystawianym w Teatrze Powszechnym. Czyli ci, którzy powinni chronić polską kulturę, którzy powinni także chronić Polaków przed różnego rodzaju dewastacją moralną, duchową, no ale też społeczną, ponieważ nie ma tak, że demoralizacja nie oddziaływuje społecznie. No znamy różne zdemoralizowane postawy, które no, po prostu mają skutki w otoczeniu, tak? Choćby alkoholizm, nałogi różnego rodzaju. No ale oni nawołują do tego, żeby pójść, że świetne, że fantastyczne. Niektórzy z tych posłów także no, dopuszczają się różnej dehumanizacji innych, odczłowieczając ich w takim dyskursie publicznym. No, mamy przypadek zabójstwa Marka Rosiaka, mamy pogróżki pod adresem posłów Prawa i Sprawiedliwości. Te pogróżki, jak też czytałem, no dostają niektórzy z posłów. Nie będę tu ich w tej chwili cytował, ale mowa jest choćby o likwidacji rodzin posłów, więc zastraszanie. No, mamy do czynienia z czymś, co do tej pory było jakimś takim marginesem, a wydaje się, że ta patologia próbuje być normalizowana w Polsce. Przez niektóre środowiska oczywiście.
No tak, no bo to jest dalsza faza tej rewolucji kulturowej. Ona trwa. No ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że lewica, która przynajmniej od końca XVIII wieku za sprawą rewolucji francuskiej rozpoczęła szturm, żeby podbić Europę i świat, ona ona nie znikła, ona dalej istnieje. Ona istnieje w teatrach, w różnych tych krytykach politycznych, w stacjach radiowych, telewizyjnych. Tam ta lewica siedzi i nadaje, cały czas nadaje. A jej celem jest co? Plan jest prosty. Zniszczyć to, co tradycyjne, co wartościowe, po to, żeby na gruzach zbudować coś nowego. No ale zanim zbudują coś nowego, to co zniszczą, to zniszczą. I oni po prostu opanowali, bo już tak patrząc troszkę głębiej na tę sprawę. To środowisko lewicy opanowało naszą świadomość, punkty odniesienia, język, kody. Oni to wszystko opanowali. Natomiast jeśli chodzi o tubylców, bo teraz możemy mówić językiem mocniejszym, tubylców, czyli tych, którzy jakoś przetrwali poprzednią epokę tej rewolucji bolszewickiej. Otóż tubylcom trzeba co spowodować? Spowodować to, żeby oni nie rozumieli, co się dzieje i o co idzie walka. Bo żeby to rozumieć, trzeba być wykształconym i to w zakresie nauk humanistycznych, a szczególnie filozofii. W tej chwili co się lansuje? To jest właśnie woda na młyn tych wszystkich neobolszewików. Lansuje się albo taką postawę konsumpcyjną, że po co to się uczyć, kiedy można pracować u Bauera i kupić sobie lepszy samochód niż profesor. No pewnie, że można. Oczywiście, że można. Poza tym lansuje się taką postawę, że najważniejsze są te, no to widać przy tych nowych koncepcjach, nauki ścisłe tak zwane, gdzie wdrożymy najnowsze osiągnięcia do przemysłu. No dobrze, ale po co to wszystko ma być? Kto się zajmie celami i wartościami? No humanistyka, ale humanistyka jest położona kompletnie, bo ona żadnego zysku bezpośrednio nie przyniesie. I w związku z tym następuje w dalszym ciągu, no to są mocne słowa, ale w dalszym ciągu następuje dewastacja społeczeństwa. Przecież jeżeli nie ma podstaw, jeżeli nie ma celów na poziomie, tylko jest krótkowzroczna taka troszkę ideologia sukcesu, to my się nie obronimy przed ludźmi, którzy się specjalizują właśnie w opanowywaniu tych różnych kodów, systemów, wartości i które działają poprzez instytucje takie właśnie jak choćby teatr, wydawnictwa, różne te nagrody prestiżowe tak zwane, kreowanie świata różnych gwiazd. No nie obronimy się, bo ludzie po prostu nie rozumieją. To tak jak, no widać, no przecież podstawy kultury są w Grece i w łacinie. Dlaczego to nie wraca do szkół? Dlaczego nie ma w programie edukacji szkoły średniej nawiązania do gimnazjów klasycznych? Przecież 3/4 słów w języku polskim na wyższym poziomie to jest greka albo łacina. Ludzie nie znając tego nie rozumieją własnego języka. A ten język potem jest sprytnie właśnie wykorzystywany przez te środowiska neolewicowe po to, żeby ludzi tumanić. Oni po prostu z tego nic nie rozumieją, ale to niestety działa i to demoralizuje. Tylko to zostanie ubrane w takie słowa i w takie sformułowania i wypowiedziane czy napisane przez jakiegoś wybitnego intelektualistę, na przykład Derrida albo Levinas. No i koniec. I w tym momencie społeczeństwo jest bezbronne, bo nie potrafi rozpoznać zastawionej na niego pułapki. Tu jest klucz, no ale żeby ten klucz rozumieć, no to trzeba mieć możliwość rozumienia, czyli trzeba zacząć być edukowanym w odniesieniu do tego, co jest istotne w życiu człowieka i w życiu społeczeństwa.
No i tu jest pewnie też odpowiedź, jak przeciwdziałać. Pytanie tylko takie, panie profesorze, czy my możemy się wobec tego napływu ewentualnie już tylko bronić? Czy to jesteśmy na tej pozycji obronnej, czy też możemy przejść do kontrofensywy?
No możemy przejść do kontrofensywy, ale z czym? No przecież najpierw trzeba nauczyć się mówić. No z czym przejdziemy do kontrofensywy? No możemy, teatr jest otwarty, idziemy do teatru, proszę bardzo, proszę coś powiedzieć. No trzeba tego się nauczyć. No dobrze, ale przecież szkoła tego nie uczy. Szkoła nie uczy ani mówienia, ani pisania. No nie uczy, testy rozwiązują dzieci i młodzież. Potem idziemy na wyższy poziom studiów. No szkoła też tego nie uczy, więc z czym ta kontrofensywa ma? Jakimi możliwościami, jakimi umiejętnościami się ma poszczycić? No nie ma ich, no tego wszystkiego trzeba uczyć. Dlatego też podkreślam, że samo jakby rozpoznawanie zagrożeń, czy nawet jakieś emocjonalne zaangażowanie, w tę samą sytuację, to jest za mało. Trzeba się uczyć, trzeba się wszystkiego uczyć, co stanowi o sile i wielkości kultury polskiej, kultury chrześcijańskiej, zachodniej. Dopiero wtedy możemy wychodzić z pozytywną propozycją. W innym wypadku grozi nam albo to, że będzie po prostu amatorstwo, nie do oglądania czy nie do słuchania, a z drugiej strony pośrednio ludzie, nie wiedząc, jak to zło jest sprytne, inteligentne, po prostu w innych, jakby to powiedzieć, obszarach życia mu ulegają, no bo to jest ten właśnie ten punkt, w którym w tej chwili, tak jak ja widzę, toczy się walka o zachowanie polskości. Znaczy, pewne rzeczy są oddane są społeczeństwu, ale inne ciągle są trzymane pod kluczem. I tu chodzi o to, żeby odkluczyć właśnie to, co nada nam jako Polakom pewien poziom, do jakiego doszliśmy, a który przez kolejnych wrogów, zaczynając od zaborów, bo to jest pewna ciągłość, jest nam odbierane albo właśnie zamykane w taki sposób, żebyśmy nawet nie wiedzieli, że możemy taki poziom reprezentować sobą.
Mało to wszystko optymistyczne, panie profesorze, no ale przy uzdrowieniu, jak idziemy do lekarza, to nie oczekujemy tego, że ktoś nas będzie mamił, ale że powie nam prawdę, bo wtedy możemy zacząć się leczyć po prostu.
No tak, ale poza tym chodzi o taką rzecz, że wskutek z różnych powodów ludzie nie dojrzewają psychicznie, to nie są mężni, nie są wytrzymali, tylko chcą jak dzieci, żeby ich zabawiać, żeby im nastroje poprawiać, a to pioseneczką jakąś, a to jakąś kukułeczką, a tu chodzi o to, żeby ludzie zmężnieli i poważnie potraktowali życie jako pewne zadanie, gdzie trzeba wiele przejść, ale dzięki temu, że widzimy, na czym polega sens tej walki, te wszystkie złe nastroje, cierpienia, problemy, one muszą wyjść na dobro. I to jest właśnie w tej chwili najważniejsze zadanie, żeby mieć w sobie to męstwo, które pozwoli nam się otrząsnąć i szukać celów na poziomie, a nie tylko żyć doraźnie w kategoriach właśnie czysto konsumpcyjnych.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.